Bóg jest dobry. Chciałbym dzisiaj kontynuować pieśń nad pieśniami. Dalej piąty rozdział i parę wersetów szóstego rozdziału przeczytać. Czyli jak wzrastać w miłości do Jezusa i do współmałżonka, ciąg dalszy. I przeczytam ten fragment może od ósmego wiersza, na którym skończyliśmy tydzień temu, gdzie oblubienica mówi: zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości. Czym góruje twój miły nad innymi miłymi? Pytają się te córki, najpiękniejsza między kobietami. Czym góruje twój miły nad innymi miłymi, że nas tak zaklinasz? Mój miły jest jasny i rumiany, wyróżnia się wśród 10 000. Jego głowa to szczere złoto, jego kędziory to gałązki palmowe, czarne jak kruk. Jego oczy są jak gołąbki nad strumieniami wód. Jego zęby kąpane w mleku mocno siedzą w oprawie. Jego policzki są jak grządki balsamu, porosłe wonnymi ziołami. Jego wargi są jak lilie, które ociekają płynną mirrą. Jego ręce są jakby toczone ze złota, wysadzane drugimi kamieniami. Jego brzuch jak płyta z kości słoniowej, wysadzana szafirami. Jego golenie jak słupy z marmuru, postawione na złotych cokołach. Jego postać jak Liban, okazała jak cedry. Jego usta są pełne słodyczy, wszystko w nim rozkoszne. Taki jest mój miły i taki mój przyjaciel, o córki jeruzalemskie. Dokąd poszedł twój miły, najpiękniejsza między kobietami? Dokąd zwrócił się twój miły? Powiedz, a będziemy go szukały wraz z tobą. Mój miły zszedł do swojego ogrodu, między grządki balsamu, aby paść w ogrodach i zrywać lilie. Ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie. Kontekst, trochę odnosząc się do tego, o czym było tydzień temu, jest taki, że oblubieniec, czyli Jezus, przychodzi do naszego życia, ale my niejednokrotnie się zdarza, że go w jakiś sposób z naszego niechcieństwa, lenistwa, cielesności odtrącamy. I co się dzieje? On odstępuje od niej po to, żeby w niej wzbudzić głód jego obecności. Tak Bóg robi często z nami. I kiedy ona zaczyna, wstaje ze swojego łóżka, na którym leżała, ospała, zaczyna go szukać, zostaje pobita w nocy przez strażników i mówi do córek jeruzalemskich właśnie to: zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć, że jestem chora z miłości? I tu pojawia się to pytanie córek jeruzalemskich. Córki jeruzalemskie to są inni wierzący. Pytanie jest takie: czym góruje twój miły nad innymi miłymi? Najpiękniejsza między kobietami. Czym góruje twój miły nad innymi miłymi, że nas tak zaklinasz? Oblubienica, w jaki sposób zaczyna szukać swojego oblubieńca? Zaczyna go wywyższać, zaczyna go wychwalać, zaczyna opowiadać, jaki on cudowny jest wobec innych wierzących. Taki jest kontekst. I co ciekawe, kontekst też jest taki, że została odrzucona i zraniona przez duchowe autorytety. Więc w jakim ona jest już stopniu desperacji, determinacji, żeby szukać swojego oblubieńca, żeby szukać Jezusa. I słuchajcie, to jest zawsze klucz do wzrostu w miłości do Jezusa, do wzrostu w tym ogniu, o którym na koniec dzisiaj śpiewaliśmy, żeby ten Boży ogień Bożej miłości rozpalał się w nas. Tym kluczem jest uwielbienie Jezusa. Cokolwiek by się nie działo. To nie jest tak, że ona go widzi i jest zachwycona nim, właśnie, że go nie ma przy niej. Właśnie, że została zraniona, pobita. Właśnie, że została odtrącona. A pomimo to ona jest zdeterminowana, że będzie uwielbiać Jezusa. I również w naszym życiu mogą być różne chwile, bo to jest dobrze uwielbiać i to tak łatwo przychodzi, kiedy wszystko jest super i odczuwasz Bożą obecność, Bożą bliskość, patrzysz Mu prosto w twarz i jesteś zachwycony. Ale kontekst jest taki, że go nie ma przy niej w tym momencie, bo ona go odtrąciła, tak? Więc nie ma, ona nie odczuwa Bożej obecności, można powiedzieć, w swoim życiu. I my też takie momenty mamy w naszym życiu, że bynajmniej nie odczuwamy Bożej obecności. Ale pomimo to, tu jest ten klucz, że ona wspomina, jaki On jest, jaki jest Twój Jezus. Kiedy jesteśmy w różnych trudnych momentach, kiedy przez naszą cielesność odtrącamy w jakiś sposób Jezusa, odwróceniem tego, żeby wrócić na nowo do społeczności z Jezusem, jest skupiać się na Jezusie. To jest zawsze klucz. Ona była skupiona na sobie na początku 5 rozdziału, kiedy jej się nie chciało wstać z łóżka, kiedy Jezus do niej przyszedł. I to doprowadziło do dynosansu w relacji między nimi. I tak jest też podobnie z nami. I odwrócenie tego następuje wtedy, kiedy przestajemy zwracać nasz wzrok ku sobie, a zwracamy nasze oczy na Jezusa. Kiedy patrzymy, jaki jest Jezus. I zwróćcie uwagę, że córki jeruzalemskie, czyli inni wierzący, pytają się, czym góruje Twój miły nad innymi miłymi. Więc one mówią, co jest takiego w tym Twoim Jezusie, czego nie ma w innych miłych? Więc są również inni mili. Są inni mili. I bywa, często tak jest, że dla wielu wierzących ludzi wcale Jezus nie jest największą miłością ich życia. Jest jedną z wielu tylko, że są inni mili. Są inne miłostki w ich życiu. Czy to będą ludzie, czy to będą hobby, jacyś idole i tak dalej. Zwróćcie, apostoł Paweł powiedział coś takiego o sobie w 3 rozdziale listu do Filipian. To był bardzo pobożny człowiek, który powiedział, że po ludzku, w pobożności, jeśli chodzi o postępowanie zgodnie z prawem Bożym, on stał się doskonały. Więc to był człowiek, który służył Bogu całym sobą, możemy powiedzieć. Ale w pewnym momencie swojego życia, kiedy poznał Jezusa, kiedy został zdobyty przez Jezusa, powiedział coś takiego. Wszystko, co było mi zyskiem, moje pochodzenie, moje teologiczne wykształcenie, moje osiągnięcia, stały się dla mnie śmiećmi. Wobec czego? Wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa. To, co ceni ten świat, co zawsze jest cenne w oczach tego świata, wspaniałe pochodzenie, wspaniałe wykształcenie, wspaniałe osiągnięcia sprawiają, że człowiek jest uważany za kogoś w tym świecie, że się liczy w tym świecie. To ceni ten świat, tak? Ale on, Paweł, to odkrył, to, co było dla niego jakąś wartością w jego życiu wcześniej, chociaż cały czas służył Bogu, stało się w pewnym momencie jego życia, kiedy poznał Jezusa, kiedy spojrzał na Jezusa, stało się śmieciem, nic nie wartym śmieciem. Wiecie, co się śmieci ktoś zbiera? Wyrzuca się je, nie? Wyrzuca się. Jezus jest tak wspaniały. Oblubienica jest w takim stanie, czy w takim etapie duchowego rozwoju, że jest tak zdesperowana, że nic innego nie widzi. Ona nie wyobraża sobie życia bez swojego oblubieńca, bez Jezusa Chrystusa. I dlatego rodzi się to pytanie innych wierzących, którzy widzą radykalne, zdesperowane poszukiwanie Jezusa w innych wierzących, w jakimś wierzącym, który go w taki sposób szuka, czym on góruje nad innymi miłymi? To jest pytanie, które wzbudza zaciekawienie pośród tych innych wierzących, że tak nas zaklinasz. Czym on góruje? Dla nich być może, wiecie, są tacy ludzie, także wśród wierzących ludzi, którzy jak widzą, że ktoś jest zdesperowany w poszukiwaniu Boga, poszukiwaniu Jezusa, to mówią, ale nie przesadzaj. Jakiś fanatykiem się stajesz. Codziennie się modlić. To ci raz w tygodniu wystarczy, że pójdziesz do kościoła, nie? Wielu ludzi nie potrafi tego przyjąć do świadomości, że można w taki sposób żyć Jezusem. Żyć wiarą. Przeciętnie wierzący człowiek, takim chociażby w naszym kraju, dla niego to jest gruba przesada. Ale kiedy ludzie spotykają kogoś, kto jest pochłonięty Jezusem, kto jest chory z miłości do Jezusa, on będzie budzić pytania wśród innych ludzi. Oni zdają sobie sprawę z jednego. Mówią o niej najpiękniejsza między kobietami. Nazywają ją najpiękniejszą między kobietami, więc widzą coś w niej niezwykłego. Widzą w niej coś, co w nich wzbudzi zaciekawienie, rodzi pytania. Co takiego jest? Tu nie chodzi o to, że jakby co ona, jaka ona jest, ale chodzi o to, kim on jest, że ty jesteś taka chora z miłości do niego. Kim on jest? I zwróćcie uwagę, odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus w naszym życiu, jest jedną z najważniejszych odpowiedzi, jakie w życiu możemy dać. Kiedy Jezus pytał się swoich uczniów pewnego razu, w Ewangeliach o tym czytamy, za kogo mnie ludzie uważają? I wiecie, jak tam wtedy odpowiadali, różne padały odpowiedzi, ale Jezus wtedy zadał im pytanie, a za kogo wy mnie uważacie? I tylko Piotr z objawienia Ducha Świętego powiedział, kim jest Jezus. To przychodziło od Ducha Świętego, ale zwróćcie na przykład w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz przyszedł do Faraona i powiedział, że Pan nadał rozkaz, aby Faraon wypuścił Izrael, a on powiedział, a kim jest Pan dla mnie? Ja nie znam Pana i nie wypuszczę was, tak? Bo ja nie wiem, kim on jest. Ale jak poznał, kim on jest, jak mu się Bóg objawił w swoich sądach, to wręcz chciał ich wygonić już, tak? Jak poznał, kim jest Pan. I to jest jedna z ważniejszych odpowiedzi, jakie możemy w naszym życiu zadać, oddać. Kim on jest w twoim życiu? Więc czytamy dalej tak. Wchodzi w odpowiedzi oblubienica, właśnie zaczyna wychwalać swojego oblubieńca. I powiem wam jako ciekawostkę. Pieśni nad pieśniami mamy dwie pieśni wychwalające, które oblubieniec wychwala swoją oblubienicę. Niektórzy te dwie pieśni dzielą jeszcze na dwie części, czyli łącznie cztery. Natomiast jest tylko jedna pieśń oblubienicy, kiedy to ona wychwala swojego oblubieńca. Jedna. I później zobaczymy, jakie to zmiany w niej wywołuje, kiedy ona zaczyna się koncentrować nie na sobie, a na swoim oblubieńcu. I po pierwsze mówi tak. Mój miły jest jasny i rumiany, wyróżnia się wśród 10 000. Ten opis oblubieńca, który tu się pojawia, jest dziwny w pewnym sensie. Kiedy w księdze Daniela w Starym Testamencie i w Apokalipsie świętego Jana, gdzie jest podobna wizja Jezusa, niezwykłego, dziwnego Jezusa, który oczy ma jak tam ogień, z jego ust wychodzi miecz i tak dalej. Dziwna wizja, można by powiedzieć, Jezusa. Ale w tamtej wizji, wobec rzeczy, o których mówi Apokalipsa, Kościół potrzebuje zobaczyć Jezusa w jego chwale, w jego potędze, w jego majestacie. Wobec wydarzeń, które mają nadejść, że on tak naprawdę jest Panem, jest suwerenem i się wszystko stanie tak, jak on chce. Ale tutaj mamy inną wizję Jezusa, którą widzi go ktoś, kto go kocha. Jaki Jezus jest, kiedy patrzymy na niego zakochanymi oczyma? Po pierwsze, mój miły jest jasny. Jezus jest światłością tego świata. Apostoł Jakub mówi o tym, że wszelki dar dobry i doskonały zstępuje od Ojca Światłości, którym co? Nie ma ani cienia zaćmienia, tak? Nie ma ani chwili odmiany, ani żadnego zaćmienia w Nim. On jest jasny, On jest światłością, On jest niezmienny. Któż taki inny jest? Zawsze dobry, zawsze ten sam. Wczoraj, dzisiaj i ten sam na wieki. I do tego jest rumiany. Jak ktoś jest rumiany, to jest oznaką zdrowia, tak? A blady jest oznaką słabości i choroby. W nim jest nasze zdrowie. Wyróżnia się wśród 10 000. Czyli nie ma porównania z nikim innym, jeśli chodzi o naszego Pana. Z kim, do kogo go przyrównać? Jeden psalmista mówi w psalmie 84, jeden dzień w przedsionkach twoich, czyli inaczej na korytarzu, w korytarzu jest lepszy niż gdzie indziej 1000 dni. Na Majorce, na Hawajach czy gdziekolwiek indziej? Gdzie by ci się najbardziej podobało? jest, po prostu nie ma żadnego porównania. Wszyscy inni idole, wszyscy inni mili, ci, którzy są mili, fajni, przyjemni, którzy są umiłowani, wobec Niego nie ma, nie ma. Do pięt Mu nikt nie dorasta, tak? Ona zdaje sobie sprawę, że wobec innych miłych, ci wszyscy inni mili, to się mogą schować. Wobec Niego. On jest jasny i rumiany. Jego głowa to szczere złoto. Złoto jest symbolem godności królewskiej i bogactwa. Też tutaj obrazuje umysł naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nikt inny nie ma takiego bogactwa myśli, jakie ma On względem nas. Jeden z psalmów mówi, że zamysłów Twoich wobec nas jest więcej niż można zliczyć. Zamysłów Twoich wobec nas jest więcej niż można zliczyć. Do ilu można policzyć? Ktoś z Was wie, jaką maksymalną liczbę zna matematyka? Nie wiem, to są tryliony, czy tam ile? Miliony nie, są miliardy, tryliony, biliony. Niż można zliczyć, niż można zliczyć. Nie da się policzyć. Psalm 139 mówi, psalmista mówi: Panie, jak niezgłębione są myśli Twoje, ich jest więcej niż można policzyć, więcej niż piasku nad brzegiem morza, na plaży. A nawet gdybym je policzył, to i tak jestem nadal z Tobą. Boży umysł jest potężny. Jego myśli względem nas są piękne, są drogocenne, to nie są byle jakie myśli, tak? Są cenne, są szlachetne, tak jak jest złoto szlachetne i jest wypróbowane. Jego głowa, On jest głową Kościoła, to jest złoto. Złoto. Szczere. W psalmie 19 na przykład psalmista mówi: Twoje wyroki są bardziej pożądane niż złoto najszczersze. Twoje wyroki, to co wychodzi z głowy, co jest w umyśle Pana. Dlatego za wszelkie złoto, mówi przy powieści Salomona, za wszelkie bogactwo nabywaj co? Rozumu od Pana. Jego kędziory to gałązki palmowe czarne jak kruk. To jest odniesienie do włosów. Czarne, czyli młode, młodość. W Biblii włosy zawsze są oznaką poświęcenia, oddania się. I nikt, tak jak Jezus, nie ma drugiego takiego, który by się tak oddał Bogu i nam, jak Jezus. Znacie kogoś takiego, kto by takim poświęceniem się wykazał? Dla Boga i dla nas, dla naszego zbawienia nie ma, tak? Nie ma drugiego takiego. Czarne włosy tutaj też symbolizują wieczność. One nie siwieją, tak? Nie podlegają erozji, starzeniu się, umieraniu. Jego oddanie i poświęcenie się jest wieczne. Jego oczy są jak gołąbki nad strumieniami wód. I gołąbki i strumienie wód, oba te obrazy są, odnoszą się do Ducha Świętego w Piśmie Świętym. Kiedy On patrzy swoimi oczyma, to są oczy Ducha Świętego, który przenika głębokości Boże. Gołąbki nad strumieniami wód. To są oczy, które są piękne, które kochają, które są wierne, które są łagodne. Spojrzeć w Jego oczy. To tam nie lecą pioruny. Nawet, słuchajcie, Ewangelie o tym mówią. Ja myślę, że to była niezwykła chwila. Kiedy Piotr 3 razy zaparł się Jezusa i załamał się. Wiecie co? On wtedy był w pobliżu Jezusa, ich spojrzenia się spotkały. Czytamy o tym w Ewangeliach. Ich spojrzenia się spotkały. I chociaż tego nie ma w zapisie Ewangelii, jestem absolutnie tego pewien, że oczy Jezusa, który przepowiedział mu, co się stanie, nie mówiły. A nie mówiłem ci? A nie mówiłem? Że tak będzie? Na pewno tak nie, te oczy tego nie mówiły. Ja myślę, że to było spojrzenie miłości, tak pełne miłości do Piotra, że Piotr został złamany. został złamany. Ale potem, kiedy Jezus się z nim spotkał, wiecie, co jest, o co się Jezus pytał? Czy ty mnie kochasz? I Piotr nie potrafił i nie chciał nic innego odpowiedzieć, aż był załamany niedawno, co? Panie, ty wiesz, że ciebie miłuję. Jego zęby kąpane w mleku mocno siedzą w oprawach. Czyli to są mocne zęby, zdrowe zęby. Biblia, kiedy mówi o pokarmie, mówi, że pokarmem Jezusa jest wypełnić wolę Ojca i mówi o nas wierzących ludziach, że pokarm dla dojrzałych to jest pokarm nauki o sprawiedliwości. Niedojrzali potrzebują mleka. Więc Jezus jest tutaj obrazem kogoś, kto jedynie trawi całą wolę Bożą, całą naukę o sprawiedliwości, przełknął krzyż. Wielu innych nie potrafiło przełknąć jego mów, przetrawić tego, o czym on mówił. Dla nich to była za trudna i zbyt twarda ta mowa, mówili. Zbyt twarda, żeby ją przegryźć. Jezusa zęby przegryzły każdą naukę Bożą, dlatego on stał się kimś, kto znienawidził nieprawość, umiłował sprawiedliwość ponad wszystko inne. Bo podstawą Bożego tronu jest prawo i sprawiedliwość. I on dopełnił sprawiedliwości, tak? On ani jota, ani joty sprawa nie przyszedł zmienić, ale wypełnić, wypełnić. Jego policzki są jak grządki balsamu porosłe wonnymi ziołami. To obraz dobrody, odniesienie do policzków, czy też całej twarzy, która jest zarośnięta brodą, tak jak w przypadku było wtedy mężczyzn, ale jest tutaj taki obraz, że jego policzki są jak grządki balsamu. Drzewa balsamowe w Izraelu to były drzewa, z których pozyskiwano mirrę. Mirrę, z której produkowano wonności, środki lecznicze. Do balsamowania zwłok służyła ta mirra. Mirra była uważana za skarb wschodu. Słowo w ogóle balsam, z hebrajskiego basam, oznacza wonność albo słodycz. Stąd dzisiaj kobiety to szczególnie wiedzą, bo one balsamów używają nieraz do dzisiaj. To już nie, może nie są te same balsamy, co wtedy. Ale chodzi tutaj o to, że policzki w Biblii obrazują emocje, obrazują uczucie. Po twarzy wszystko widać. Tak? Emocje widać na twarzy. Nie na brzuchu. Na twarzy widać emocje. Jego emocje, jego wzruszenia, to bogactwo wzruszeń, jest jak grządki balsamu, jak wonności i słodycze, porosłe wonnymi ziołami. Pięknie pachną. Pięknie pachną. Bogactwo uczuć, jakie on ma względem nas, wzruszeń, emocji przeróżnych. Żeby poczuć ten zapach, trzeba być blisko niego. W kulturach Bliskiego Wschodu, w wszystkich kulturach, mężczyźni do dzisiaj się skrapiają i tak dalej, pachną. Tam to było bardzo wysoko podkreślane. Perfumy były nieraz droższe niż złoto i przedstawiały niejednokrotnie wartość większą niż złoto. Dlatego Biblia mówi o tym, że Dawid w psalmie 4 tak o tym pisze. Któż ukaże nam dobro? Któż ukaże nam szczęście? Boże, rozjaśnij oblicze swoje nad tym człowiekiem. Pytasz się o szczęście? Pytasz się o dobro? Szczęście to jest oczywiście pojęcie względne, ale głębia szczęścia, tego co można przeżyć, doświadczyć, jeśli chodzi o szczęśliwość, jest tylko w Jego obliczu. Tylko w Jego obliczu. Dlatego w innym psalmie, 16, Dawid mówi: Ty dasz mi poznać radość w obliczu Twoim na wieki. Radość w obliczu Twoim. Nie wszystkie błogosławieństwa, jak tydzień temu wspominałem, że niektórzy bardziej by chcieli Boże błogosławieństwa, a na samym Jezusie im nie zależy. Ale On jest źródłem szczęścia i radości wszelkiej, tak naprawdę, którą warto przeżyć. Jego wargi są jak lilie, białe lilie, przez Żydów uznawane za najpiękniejsze z kwiatów. Jego wargi są jak lilie. Wdzięczne to są wargi Pana, jak mówi Psalm 45. piękne są jego wargi, które ociekają płynną mirrą. Płynna mirra była najdroższa. Mirra jest obrazem śmierci Jezusa Chrystusa z jego miłości do nas. Więc jego wargi, wdzięczne wargi, piękne wargi, jak najpiękniejsze z kwiatów, to, co w nich jest, to jest wyraz miłości większej nad śmierć. Któż inny ma taką miłość? Nikt. Jego ręce są jakby toczone ze złota, wysadzane drogimi kamieniami. Ręce odnoszą się do czynów, do dzieł. To, co on czyni, wiecie, tak jak inny jest obraz w Piśmie Świętym, że każdy buduje ze swoim życiu albo z drogich kamieni, ze złota, z drogich kamieni, albo ze słomy, z drewna. I to się okaże w ogniu, który Pan ześle pewnego dnia, który wypróbuje dzieło każdego, jakie jest. To, co Jezus czyni, nie podlega zniszczeniu przez ogień. Ze złota i drogich kamieni to jest wieczne i to ma wieczną wartość. To jest zawsze szlachetne, to nie jest byle co. Jeśli Jezus nas uczynił, znaczy się, że jesteśmy wartościowi. Cokolwiek Jezus czyni w naszym życiu, jest to bezcenne. Jest to drogie i cenne. Jego brzuch, jak płyta z kości słoniowej, wysadzana szafirami. Brzuch lub też hebrajskie słowo odnosić się równie dobrze może do klatki piersiowej. Czyli do klaty. Jego klata jest jak płyta z kości słoniowej, jego brzuch jak z kości słoniowej. Kość słoniowa słynie z czego najbardziej? Ze swojej trwałości. Jest miła w dotyku, przyjemna w dotyku, ale zarazem jest bardzo trwała. Pierś i brzuch chronią dwa najważniejsze organy, serce i nerki. W Piśmie Świętym oba tyczą się centrum istoty człowieka, tego, kim on jest. On jest kimś, kto jego klata jest twarda jak kość słoniowa, wysadzana szafirami. Szafir to jest takie słowo, które z hebrajskiego oznacza niebieski. Bo to są, wiecie, szafiry w ogóle są przez wielu uznawane za króla wśród klejnotów. Są bardzo rzadkie, trudno je, dostępne są, tak? I głównie mają niebieski kolor, chociaż są też inne barwy. Są różne inne odcienie także kolorów, ale głównie są lazurowe czy niebieskie szafiry. I szafiry, podobnie jak kość słoniowa, charakteryzują się niezwykłą trwałością, ale też i przezroczystością. Szafiry mają właściwości prozdrowotne. Ano między innymi właśnie takie, że dbają o serce człowieka. Dobrze służą sercu. Też układowi krążenia i wiele innych właściwości leczniczych mają, czy dobrze wpływają na zdrowie człowieka. Dlatego też starożytni ludzie wierzyli, że nosząc szafir z sobą, będziesz długo żył, będziesz szczęśliwy, będziesz mieć powodzenie w miłości, będziesz mądry i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co w przypadku Jezusa chodzi o to, że jego serce jest niezłomne. On jest mężny. On przyjął na klatę to, czego nikt inny nie śmiałby. Nie było takiego twardziela, takim jakim on jest twardzielem. Niektórzy wyobrażają sobie Jezusa, że to taki mięczak, co się dał, poddał się wszystkim. I w ogóle te wiele z filmów, które przedstawia Jezusa, myślę nie do końca właściwie, takiego mistycznego Jezusa, który prawie że się unosi pół metra nad ziemią, który mało co wyraża uczuć, emocji. Myślę, że film Jezus według Ewangelii Mateusza jest jednym z najlepszych zobrazowań tego, jakim myślę naprawdę jest Jezus. Jeśli nie widzieliście tego filmu, który się potrafi śmiać, ma poczucie humoru, ale Jezus jest też największym twardzielem. To nie jest mięczak. To jest prawdziwy twardziel. Przyjął na klatę to, czego nikt inny, najwięksi twardziele by nawet ze strachu by się w portki porobili, tak? Jego golenie jak słupy z marmuru postawione na złotych cokołach. Golenie, czyli podudzia. W Biblii znowu golenie są obrazem siły. Wyprostujcie omdlałe kolana. Wyprostujcie. Mówi na przykład list do Hebrajczyków. Więc to tyczy się postępowania Jezusa. Marmur jest bardzo elastyczny, ale zarazem też jest bardzo trwały. nie podlega korozji. Ogień go nie zniszczy, jak biały marmur, odnoszenie do jego czystości, ale też i tego, że on jest niezmienny na swoich drogach. On też, jego cokoły, czyli jego stopy są ze złota. Któż zrodził złotą zasadę postępowania? Jak nie on. Cokolwiek on, jakikolwiek sposób on postępuje, to prowadza swoje zamierzenia do końca. Jego postać jak Liban okazała jak cedry. Liban to jest pasmo górskie w Izraelu, które kiedyś, bo dzisiaj to już jest przeszłość, słynęła z przepięknych cedrowych lasów. Dzisiaj tam jest, nie wiem, niecałe 10% tych lasów pozostało. Cedry, piękne drzewa, bardzo ładnie pachnące, okazałe. Czyli jego ogólna postać jest tak jak góry, wzbudzają szacunek względem ludzi, względu na swoje dostojeństwo, na majestat, na chwałę, którą reprezentują góry pokryte pięknymi lasami. Jego usta są pełne słodyczy. Pełne słodyczy. Wiecie, a że słodkość to jest jeden z najlepszych smaków. Podobno już dzieci w brzuchu mamy, jak wyczuwają słodkie wody, to tam połykają trochę je. Słodycz. Jeden z najlepszych smaków. Oczywiście słodyczy można się czasami przejeść i słone też jest dobre. Ale słodycz tu obrazuje to. Skosztujcie i zobaczcie, że słodki jest Pan. Mówi nam Pismo. Wszystko w Nim jest rozkoszne. Wszystko w Nim jest rozkoszne. Jak mówi Psalm 16, 11 werset. Ty pokażesz mi drogę życia, pełnię radości w obliczu Twoim, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. Rozkosze. Najwyższy stopień przyjemności, jaki znamy. Wszystko w Nim jest rozkoszne. Taki jest mój miły i taki mój przyjaciel, mówi ona o córki jeruzalemskie. Taki jest mój umiłowany, którego pokochałam ponad życie, ponad wszystko, i taki jest mój przyjaciel. Bo jak sam Jezus powiedział, odtąd nie nazywam was więcej sługami, ale przyjaciółmi moimi jesteście. Dwie najbliższe relacje, jakie może człowiek zaznać. W innych religiach człowiek może być sługą jakiegoś bóstwa. Tylko Bóg chrześcijański chce mieć człowieka w najbliższej relacji, jak to jest tylko możliwe, ze sobą. Dokąd poszedł Twój miły, najpiękniejsza między kobietami? Dokąd zwrócił się Twój miły? Powiedz, a będziemy go szukały wraz z Tobą. Oblubienica skupia się na swoim oblubieńcu i wobec innych rozpowiada jego cnoty. Już nie skupia się na tym, że jej się nie chce, nie skupia się na tym, że ją może coś boli, bo została pobita i ma jakieś rany na sobie. Skupia się tylko na tym, jaki on jest. Skupia się, rozpamiętuje jego cechy i rozpowiada jego cechy wobec innych. W okolicznościach takich, że nie robi tego jakby sama tylko, ale jest wobec innych, mówi, jaki on wspaniały jest. I to budzi kolejne pytanie córek jeruzalemskich. One wcześniej zauważyły, że w niej jest coś innego, czego one nie mają. To ty jesteś najpiękniejsza wśród kobiet. Ty masz to coś. Dlatego powiedz nam, najpiękniejsza między kobietami, dokąd poszedł twój miły. My chcemy to wiedzieć. Powiedz, a będziemy go szukały razem z tobą. To jest klucz też w pewien sposób do ewangelizacji owocnej, tak? Jeśli ludzie zobaczą, że my kochamy Jezusa, że my Go szukamy, to w nich będą się rodzić pytania. Oni też będą chcieli to samo mieć w swoim życiu. Widząc taką miłość. Przecież czego ludzie najbardziej nie pragną, jak miłości? Czego ludzie bardziej nie szukają, jak miłości w swoim życiu? Bo do miłości jesteśmy stworzeni, tak? Przecież. Powiedz, a będziemy go szukały wraz z tobą. I ona odpowiada, mój miły zszedł do swojego ogrodu między grządki balsamu, aby paść w ogrodach i zrywać lilie. Kiedy czytamy w pierwszym rozdziale Pieśni nad Pieśniami, to ona zadaje pytanie swojemu oblubieńcowi. Powiedz mi, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada, gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad twoich towarzyszy. W pierwszym rozdziale, 7 wierszu. Ona sama zadaje to pytanie. Wtedy. Tu jest to samo pytanie, oczywiście w innym obrazie, ale chodzi o to samo. On wtedy jej odpowiedział, jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paść swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Teraz ona odpowiada odpowiedzią, którą otrzymała od niego. Gdzie znajdziesz swojego oblubieńca? Gdzie go szukać? Mój miły zszedł do swojego ogrodu, między grządki balsamu, aby paść w ogrodach i zrywać lilie. Chodzi o to samo. Co jest ogrodem Jezusa Chrystusa? Jego Kościół, Jego zbory. Gdzie szukać Jezusa, jak nie tam, gdzie jest Jego serce? A gdzie jest Jego serce? Tam, gdzie jest Jego oblubienica. Gdzie są Jego owce? Tam jest serce pasterza. Nie poza Kościołem. Nigdy nikt nie znalazł Jezusa, będąc daleko od Kościoła. Może przez jakiś czas tak. Ale zawsze ktoś, kto szuka Boga, prędzej czy później trafi do Kościoła. Bo jesteśmy powołani do bycia Kościołem, tak? A nie do życia w pojedynkę. Każdy samoistnie stanowiąc swoją wyspę. I ona to właśnie mówi. Mój miły zszedł do swojego ogrodu. Gdzie jest jej miły? Tam, gdzie jest Kościół. Bo on tam pasie, on tam pielęgnuje. Ogród, winnica, stado to są jedne z obrazów Bożego ludu. Lilie, w ogóle lilia jest też w Biblii symbolem Bożego narodu wybranego. Tam jest Jezus. I jej ostatnie stwierdzenie w 3 wierszu 6 rozdziału. Ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie. To jest jedno z kluczowych stwierdzeń w Pieśni nad Pieśniami, które świadczą o przemianie, jaka zachodzi w życiu oblubienicy. W 2 rozdziale, 16 wierszu, ona mówi: mój ci jest mój miły, a ja jestem jego, który pasie wśród lilii. Niby mówi to samo, ale myślę, że nie jest przypadkowa zamiana słów. Tam ona mówi, mój ci jest mój miły. Akcent jest na pierwszym miejscu, że on jest mój. To jest mój Jezus, przeżywanie skoncentrowane na sobie. Tu natomiast mówi, ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie. Następuje przełożenie środka ciężkości. I to jest istotne. Ona, dojrzewając swojej miłości, na początku 5 rozdziału, kiedy jeszcze była w tym etapie, on jest mój, na pierwszym miejscu, on jest mój. Kiedy on do niej przychodzi, ona mówi, ale mi się nie chce stawać, nogi sobie pobrudzę. Jest cielesna jeszcze w swoim życiu. Ulega swojej cielesności i się nie chce. Ale teraz, pod koniec, kiedy ona przeszła pewien proces w swoim życiu, i coś się w niej zmieniło, ona sobie zdaje sprawę, że po pierwsze, ona należy do Niego. Po pierwsze, ona należy do Niego. Jeśli On coś powie, ona nie będzie się wahać, ona to zrobi. On jest jej Panem. On nie jest tylko dla niej, żeby jej służyć, ona jest dla Niego, żeby Jemu służyć. Po pierwsze, który pasie wśród lilii, należy do mnie. I my wszyscy w naszym życiu przechodzimy podobne procesy. Tam na początku jest, w 1 rozdziale ona mówi, mój miły jest mi. Kiedy człowiek się nawraca, to jest tak zachwycony tym, co Jezus mu daje i tak dalej. Jest to jeszcze bardzo takie egocentryczne często. Tak jak dziecko, na dziecku jest skupiona cała uwaga i to jest normalne w procesie rozwoju. Ale jest, tak też powinno być w procesie rozwoju, że dziecko, kiedy rozwija się, dojrzewa, nie powinno być ciągle skupione na sobie, tak? Trzeba zauważyć innych. Jako dorosły, że tak powiem, nie powinien ciągle żyć dla siebie, ale już żyć bardziej dla innych. Kiedy dojrzał. I podobnie ona przychodzi taki sam proces i taki proces my też powinniśmy czy musimy przejść, żeby dojrzeć w naszym duchowym życiu. Że Jezus coraz bardziej staje się w naszym życiu naszym Panem. Że my przechodzimy ten proces, o którym mówi apostoł Paweł, że każdą naszą myśl chcemy poddać pod posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Każdą naszą myśl. Aż, co mówi dalej apostoł Paweł, nasze posłuszeństwo stanie się doskonałe. Że On nas posiądzie w pełni. Stanie się absolutnie naszym Panem. Ale klucz do tego zawsze wjedzie przez skupienie się na Jezusie Chrystusie. Na początku tego rozdziału piątego ona jest skupiona na przeżywaniu siebie. Bo jej się nie chce. Dlatego ci nie otworzy drzwi. Teraz jest skupiona na Nim. Na początku jej się nie chciało wstać z łóżka, Jemu otworzyć. Później już się jej chciało wyjść na miasto, być nawet pobitą, ale i tak nie zaprzestać Go szukać. Determinacja się w niej zrodziła skutkiem tego, że On od niej się oddalił. Bo jest źle bez Jezusa. Jeśli nam nie jest źle bez Jezusa, to znaczy się, że tak naprawdę to my jeszcze mało Go znamy. Jak nam jest dobrze bez Niego. Co najwyżej Jego błogosławić byśmy trochę chcieli, żeby wieść co? Własne życie. Własne życie. Którym Jezus nam nie jest potrzebny. Co najwyżej, żeby nam pobłogosławił, żeby nam źle nie było, żeby nas trochę ochronił, abyśmy mogli dalej wieść swoje życie. Ale kiedy poznajemy Jezusa, to stajemy w pewnym momencie naszego życia w takim miejscu, w którym jak apostoł Piotr, kiedy wielu odeszło od Jezusa, powiedziało za twarda to mowa, któż jej słuchać może, i odeszli od Jezusa, nie chcieli już dalej za Nim iść. Kiedy Jezus zadał to pytanie uczniom, czy i wy chcecie odejść? Piotr odpowiedział, ale my nie mamy dokąd iść. Dokąd pójść? Przecież tylko ty masz słowa życia, to gdzie ja mogę indziej iść? Tylko w tobie jest życie. W pewnym sensie Piotr powiedział coś takiego. My spaliliśmy swoje mosty za nami. My nie mamy dokąd wrócić już. Wiecie, tak jak jest taka stara piosenka, którą śpiewamy. Nie wrócę już, nie wrócę już. Tam są właśnie takie słowa, tak? Świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nie wrócę już. Ten świat jest za mną. Świat już jest za mną. Nie pociąga już mnie ten świat. Mój Jezus góruje nad wszystkimi innymi. Nad wszystkimi innymi. Jeden dzień z Nim jest lepszy niż gdziekolwiek indziej. 1000 dni. Tak mówił Józek dzisiaj na początku. Co z tego, że miał niby dobre życie? Dla ludzi wielu pewnie by zazdrościło, że takie życie ma fajne, nie? Tylko on ani na jeden dzień by tamten nie chciał zamienić. Całe tamto życie na jeden dzień teraz dzisiaj z Jezusem. I to jest piękne. To jest piękne. Kiedy widzimy Jezusa, kiedy nasze oczy coraz bardziej koncentrują się na Jezusie, kiedy skupiamy się na Jezusie, kiedy On jest wywyższany w naszym życiu, kiedy Jego uwielbiamy, kiedy rozgłaszamy Jego cnoty, w naszym życiu zachodzi przemiana. To jest to, co apostoł Paweł mówił, że my z odsłoniętą twarzą, wpatrując się w jasność Pańską, w tego, który tutaj jest nazwany, że On jest, mój miły jest jasny, za sprawą Ducha Pańskiego jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę. Jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę. I w niej dochodzi do przemiany. Ona wie, że jest oddana swojemu ulubieńcowi, że po pierwsze należy do Niego. Nie tylko On jest dla niej, ale po pierwsze ona jest dla Niego. Ona chce żyć dla Niego. Chce żyć dla Niego, nie dla siebie. W naturalnej płaszczyźnie, dlatego, że ta księga mówi, jest najlepszym podręcznikiem, że tak powiem, w Biblii na temat rozwoju miłości do Boga, do Jezusa, naszego Pana, ale też i do współmałżonka. To, co zabija relacje małżeńskie, to jest zawsze egoizm. Skupienie na sobie. I kiedy oblubieniec ją uwielbia, to jest skupiony na swojej żonie. A kiedy ona skupia się na swoim mężu, wychwalając męża, to w niej będzie rosnąć miłość do jej męża, do małżonka. Wiecie, kobiety to mają do siebie czasami to, mam nadzieję, że wy, drogie siostry, nie. To się nie tyczy was. To nie o was tutaj mowa. Ale są takie kobiety na świecie, że potrafią tak zrzędzić, jaki to ten mąż jest zły, jaki on jest lichy, ile to on ma wad. Jak widzisz, tak masz, tak? Jak widzisz, potem tak będziesz mieć. Ale kiedy to jest klucz do wpływania na męża i klucz do przemiany w waszym życiu, że kiedy zamiast na wadach skupiacie się na tym, co jest pozytywne w mężu, na tym, co Bóg mu dał, że patrzycie na niego nie tylko z perspektywy jego słabości czy naszych słabości, ale z perspektywy nieba, tego, kim on się stanie w Chrystusie Jezusie, jakie jest jego przeznaczenie w Chrystusie Jezusie, to prorokujecie nad swoimi mężami, wypowiadacie Boże słowa, a kiedy jest Boże słowo wypowiedziane, co jest powiedziane, ono nigdy nie wraca puste, dopóki nie wykona pracy, z którą zostanie posłane. Więc to jest przez to mąż staje się kimś bardziej dzięki żonie według Bożego przeznaczenia. Więc zamiast utyskiwać, lepiej jest chwalić. Tu jest taka rada dla żon, tak, bo tu jest mowa o oblubienicy. Tak, ta zasada działa oczywiście na wszystkich ludzi. Widzieć oczami nieba. Widzieć ludzi oczami nieba. To tak już dygresję dokonam. Słuchałem kazania Leifa Hetlanda, niesamowitego pastora byłego baptystycznego z Norwegii, którego Bóg w potężny sposób używa w krajach islamskich. Miliony muzułmanów są na jego spotkaniach, setki tysięcy się nawracają do Jezusa Chrystusa. To się dzieje teraz. I słuchałem jednego z jego kazań teraz w sobotę i on też właśnie to powiedział. Zobaczył w telewizji pewnego imama, który tam jakieś kazania głosił, wiecie, islamistyczne, takie bardzo nieprzyjemne, tak? I Bóg mu powiedział, ty nie patrz na jego historię, patrz na jego przeznaczenie. Ja chcę, żebyś ty się z nim spotkał i ogłosił, że to jest rozjemca, że to jest człowiek pokoju. I Bóg doprowadził do niesamowitego spotkania. Setki imamów było na tym spotkaniu, jak on wręczał mu nagrodę dla człowieka pokoju, człowieka roku pokoju tam na Bliskim Wschodzie. I Bóg otworzył serca do muzułman. Ale kluczem było to, nie patrz na jego historię, patrz na jego przeznaczenie w moich oczach. Patrz na jego przeznaczenie według perspektywy nieba. Dzisiaj ten człowiek, Leif Hetland, jest nazywany przez samych muzułmanów ambasadorem miłości. Bóg mu to przez proroctwo zapowiedział i tak go nazywają. Prezydentowie, ministrzy rządów na krajach Bliskiego Wschodu. To jest ambasador miłości. Ale zaczęło się od tego, że on zaczął patrzeć na kogoś, kogo widział bardzo nieprzychylnie, jako wroga wręcz. Zaczął patrzeć oczami nieba. O ileż bardziej my, kiedy patrzymy na naszych bliskich, oczami nieba. Tak jak Bóg nas widzi. A jak nas Bóg widzi? Pieśni nad pieśniami. Dwie lub cztery, zależy jak tam kto chce dzielić. Pieśni oblubieńca co do oblubienicy. Ja cię widzę nieskalaną moją gołąbką. I prorokuję nad nią Boże obietnice. O czym dalej będzie w szóstym rozdziale? Jest kolejna właśnie pieśń oblubieńca. Ale dzisiaj chcę, żebyśmy mogli się pomodlić. Spojrzeć w nasze życie. Tutaj są klucze do rozwoju w naszym duchowym życiu. Skupienie się na Jezusie Chrystusie, wywyższanie Go, będzie prowadzić nas do takiego miejsca, że będziemy coraz bardziej radykalni w miłości do Jezusa. Że będzie w nas zachodzić przemiana, będziemy należeć do Niego, będziemy coraz bardziej poświęceni i oddani Jemu. A ludzie wokół nas, wielu ludzi wokół nas będzie poruszonych, bo będą chcieli mieć to samo, co widzą w nas. Będą chcieli mieć tę miłość, którą widzą w nas. Widzą, że jesteś najpiękniejsi, jesteśmy my. Najpiękniejsi pośród ludzi. Dlaczego? Bo masz Jezusa. Masz coś, co On w tobie zrobił. Co On zdziałał. Jego miłość, która odcisnęła piętno na nas. Ślad swój niezatarty. I będziemy widzieć ludzi. Wierzę, że będziemy widzieć takie ruchy w Kościele na świecie, gdzie będzie wiele zborów, czy taki ruch w Kościele, gdzie ludzie będą coraz bardziej zakochani w Jezusie, a inni będą się oddalać, ziemnąć w miłość. Ale nam życzę tego, żebyśmy należeli do grona tych, którzy będą coraz bardziej kochać Jezusa, aż Jego miłość w nas się dopełni. Jego miłość w nas się dopełni. Powstańmy, żeby się modlić. Panie, jesteś wielki, jesteś wspaniały. I Ty nas uczysz przez Twoje Słowo. Ty chcesz w nas pracować przez Twojego Świętego Ducha, w miłości wypracowywać nas jeszcze większą miłość. I Ty ukazujesz nam proces dojrzewania, którym musimy przejść. Dzisiaj rzucasz nam to wyzwanie, Panie, przez Twoje Słowo, abyśmy mogli wejrzeć w nasze życie. Czy dzisiaj bardziej słuchamy jeszcze swojej cielesności, odsuwamy się od Ciebie i nie chcemy, żebyś zrobił porządek w naszym życiu, bo jest nam dobrze tak, jak jest. Czy dzisiaj jest nam może już nieraz źle, jesteśmy zrozpaczeni bez Ciebie i dlatego skupiamy się na kluczu w miłości do Ciebie, aby wpatrywać się w Ciebie, aby skupiać się na Tobie, aby wspominać to, kim jesteś, jakim widzimy Ciebie. Nie ma drugiego takiego jak Ty. My dzisiaj chcemy o tym mówić, że nie ma drugiego podobnego do Ciebie. Do nikogo Ciebie nie da się przyrównać. Jesteś najcudowniejszy, najwspanialszy i nie ma drugiego choćby troszeczkę podobnego do Ciebie. Nie ma drugiego jak Ty, Panie. I Ty dałeś nam się poznać w naszym życiu, że jesteś Panem naszym, że jesteś naszym oblubieńcem, że stałeś się miłością naszego życia. Stałeś się naszym umiłowanym, Panie. I Ty wiesz, w jakim etapie naszego życia każdy z nas jest na tej drodze do doskonałej miłości. Ty wiesz, czego najbardziej potrzebujemy. Czy jesteśmy gdzieś może na początku, czy jesteśmy już na tym etapie, którym jest tutaj oblubienica. Ty to wiesz. Ale wszyscy potrzebujemy tego samego. Potrzebujemy być skupieni całkowicie na Tobie i wpatrywać się w Ciebie. Ty jesteś źródłem naszej przemiany. Za pomocą Twojego Świętego Ducha. Kiedy wpatrujemy się w Ciebie, w Twoją jasność, jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę. I ucz nas tej zasady, wyrywaj to w naszych sercach, w naszym życiu, że będziemy ludźmi, którzy staną się prawdziwymi czcicielami, specjalistami od czczenia Ciebie, prawdziwymi fachowcami w czczeniu Ciebie. Oblubienica, która nikogo innego więcej nie widzi, która traci ze swoich oczu wszystkich innych miłych, cokolwiek czy kimkolwiek by oni nie byli. Ty stajesz się miłością naszego życia, naszym najmilszym. Wszystko inne zostaje przyćmione wobec najwspanialszej miłości, najwyższej wartości, jaką jest poznanie Ciebie. I tak jak Paweł wszystko robił, żeby zdobyć Ciebie, jak sam został zdobyty. Bo on rozumiał tą zasadę. Najpierw to Ty zdobyłeś jego serce. Dlatego on chciał zrobić wszystko, żeby też zdobyć Twoje serce. My potrzebujemy tego samego, Panie. Duchu Święty, niech to Słowo pracuje w nas, działa w nas, przesiewa w nas wszystkie złe myśli, próbuje nas i wypracowuje w nas tą postawę, żebyśmy my, jako też cały Kościół, mogli stanąć jak jeden mąż przed Tobą i powiedzieć: należymy do Ciebie. Należymy, Panie, do Ciebie. Jesteśmy Twoi, cali Twoi. Cały jestem Twój. To jest wyznanie naszego serca. A Ty należysz do nas. Ty należysz do nas. Nasz Jezus, mój Jezus. Kochamy Ciebie, Panie. Niedoskonałą miłością zapewne, ale Ty wiesz, że tak jak Piotr wtedy wyznawał, chociaż upadł, Ty wiesz, że Ciebie miłuję. I Ty wiesz, że tutaj masz pośród nas tych, którzy Ciebie kochają. Ciebie kochamy, Panie. Może niedoskonale, może nam wiele jeszcze brakuje, ale wiesz, że kochamy Ciebie. Dlatego wykonuj tą pracę. Abyśmy mogli kochać Ciebie tak, jak Ty nas umiłowałeś. Bo Ty sam powiedziałeś, że objawiłeś imię Ojca, aby miłość, którą Ojciec umiłował Ciebie, w nas była. By ta sama jakość miłości, ta sama głębia miłości, która jest w Ojcu do Ciebie, była też w nas do Ciebie. Dlatego Duchu Święty, który objawiasz Ojca przez Jezusa, czyń to w nas. Abyśmy kochali Cię coraz bardziej i bardziej. Bądź wywyższony. Amen.